Dobro.
Piękno.
Wrażliwość.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Ksiądz dzisiaj tak grzecznie.
No bo i ty do mnie grzecznie, ja odpowiadam grzecznie.
No tak.
Witaj Marcinie.
Witam księdza, witamy też Tomka Goskę, który realizuje program.
I witamy oczywiście
naszych
państwa.
Naszych drogich słuchaczy.
Tak, co piątek podłączających się do wielkiej rodziny Dróg Młodości, bo słuchając Dróg Młodości w waszym sercu,
radość
z gości.
Pozdrawiamy autorkę tego dwuwiersza.
Tak, tym bardziej, że tej autorce, pani Danusi, która to wymyśliła, kobiecie w wieku sędziwym i szlachetnym i statecznym.
Szczególnie a to nie była młoda dziewczyna?
No to pani Danusia coś innego wymyśliła. Ja już nie pamiętam, ale ja myślę o pani Danusi, której już zapowiadałem wcześniej, że za tydzień audycja następna, drodzy państwo, będzie na temat wieku sędziwego. Mądrość mierzy się oczywiście nie latami, na inny sposób, jak mówi Biblia, ale o tym za tydzień. Dzisiaj, drodzy państwo, mówimy o...
Chcemy mówić czymś przyjemnym.
O czymś bardzo przyjemnym, co jest naśladowaniem Chrystusa Pana. Chcemy dzisiaj mówić o ubóstwie. Ale uwaga, nawet nie tyle o ubóstwie serca, czyli jako jednym z ośmiu błogosławieństw, ale o tym realnym ubóstwie materialnym w kontekście tajemnicy Bożego Narodzenia Chrystusa, który sam również stał się Bogiem dosłownie, przychodząc na ziemię, wcielając się jako Syn Boży, wybierając bardzo prostą, przeciętną, nawet poniżej przeciętnej, przeciętnie uposażoną rodziną w Nazarecie.
Ja mówiłem o tym, o tych przyjemnościach, bo drugą część audycji miałem już przed oczami.
Czyli?
Paczki.
Jasne. Drodzy państwo, to jest ta paczka. To Marcinowi się skojarzyło oczywiście z gośćmi, których dzisiaj mamy w studiu. Gości, którzy właśnie...
Zajmują się paczkami, zajmują ale nie się... pracują na poczcie.
Nie.
Nie roznoszą.
Tworzył niezłą paczkę. Tworzył niezłą paczkę. Witamy w studiu Agnieszkę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest również Piotrek. Witaj Piotrze.
Witam. Szczęść Boże. Dobry wieczór.
Jest Marcin.
Szczęść Boże.
I Michał.
Szczęść Boże.
Część z was widzę po raz pierwszy. Połowę dokładnie. Rozumiem, wszyscy jesteście już na etapie studenckim, tak? Studia albo lekko po studiach. Nie.
Liceum.
Ty jesteś, Michale, jeszcze w liceum, w klasie?
Matematyczno-informatycznej.
I na którym etapie? Trzecia klasa czy
druga?
Druga. Dobrze. A to, co was łączy, łączy was wolontariat, łączy was pragnienie niesienia pomocy innym. W tym przypadku akcja związana z uroczystością, z Bożym Narodzeniem i właśnie z dostrzeżeniem tych, których nie stać na takie świętowanie w pełnej radości. No właśnie, to wszystko, co jest naszą wrażliwością na potrzeby innych, zaangażowaniem się w to. No dzisiaj oddajemy głos młodym ludziom, którzy mimo, że mają jakieś swoje pasje i mogliby świetnie czas wypełnić myśleniem o sobie, myślą o innych. Cieszę się, że jesteście i wy, drodzy słuchacze, zostańcie dzisiaj z nami.
Zostańcie z nami i możecie brać czynny udział w naszej audycji, jeżeli macie pytania, uwagi do naszych gości, do nas. A może chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami, możecie to zrobić wysyłając do nas SMS na numer 509 056 590, 509 056 590 albo przez komunikator gadu-gadu 30 86 701.
Zapraszamy, byście stawiali nam pytania, byście mówili o tym, o działalności młodych ludzi w okresie przedświątecznym, szczególnie w waszych parafiach, czy też w waszych miastach. Dzielcie się tym, nie tylko ci, którzy mieszkacie w naszym regionie, ale przez internet wiemy, że słucha nas wiele osób w innych częściach Polski.
I nie tylko.
Może podpowiecie jakiś pomysł realizowany u was, którego w innych parafiach, którego idei nie znają. Może to zainspiruje kogoś, żeby jeszcze podjął taką inicjatywę, jeśli do dzisiejszego dnia nic w jego parafii czy w jego miejscu zamieszkania się nie dzieje.
To ja mam od razu pytanie do gości. Dlaczego postanowiliście robić coś dla innych ludzi? Co wam kierowało?
Na pewno chęć jakiegoś takiego solidaryzowania się z innymi. To znaczy, no, ja powiedzmy, no, też pochodzę z dosyć skromnej rodziny, dosyć ubogiej. Nie było sytuacji, że brakowało na jedzenie, ale no, nie było to jakieś luksusy. W tym momencie żyję na jakimś tam poziomie, w jakimś tam komforcie. Ale mam świadomość, że obok żyją ludzie w bardzo trudnych warunkach. I chyba właśnie po pierwsze chęć zobaczenia, czy dotknięcia, spotkania z tymi ludźmi, no i chęć jakiejś realnej pomocy. Jeśli sama nie jestem w stanie, to właśnie zaangażowanie innych jeszcze w tą pomoc.
Panowie?
Jeśli chodzi o mnie, to na pewno myślę, że w każdym z nas jest taka jakby wewnętrzna potrzeba, żeby coś siebie dać. Na pewno ten okres przedświąteczny jest dobrym momentem, aczkolwiek nie mówię nie o tym, żeby tylko tak w tym okresie coś siebie dawać. No i na pewno doświadczenie, które jakby no, dostrzegłem w poprzednich edycjach tej akcji, którą już realizujemy, no, ale o tym może opowiem później.
Jasne, o tym opowiesz później. Może jeszcze Michał chce coś dorzucić, albo Marcin.
Wydaje mi się, że tutaj bardzo ważne jest to, że chęć wyjścia poza swój własny egoizm. My chcemy zrobić coś dla drugiego człowieka, jednocześnie robiąc coś, to o coś wiele otrzymujemy też. To znaczy, pomagając innym, bardzo wiele potrzebujemy. Tutaj Agnieszka mówiła o tym, że o pomocy, spotkaniu z drugim człowiekiem, pomocy drugiemu człowiekowi, czyli jesteśmy w katolickim radiu, można powiedzieć też, spotkaniu z Chrystusem poprzez drugiego człowieka właśnie.
Reprezentujecie dwie organizacje. Agnieszka i Piotr, jesteście w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Natomiast Marcin i Michał w Stowarzyszeniu Wiosna. I...
Proszę? W Stowarzyszeniu
Wiosna. Ty jesteś i tu, tak? Agnieszka. No patrz, bym przegapił. I jedna i druga organizacja właśnie w tym czasie przedświątecznym podjęła bardzo konkretną inicjatywę. ZHR nazywa to Akcją Paczka, Stowarzyszenie Wiosna Szlachetna Paczka. Czy generalnie wasze organizacje, no ZHR jest może bardziej znane nam wszystkim, czy to jest jedyny raz w roku taka akcja, gdzie się wychodzi z konkretnym darem materialnym dla innych, czy robicie takie rzeczy częściej?
Jeśli chodzi o Stowarzyszenie Wiosna, z którym ja współpracuję, no w sumie od niedawna, bo pierwszy raz tą akcję tutaj robię w Siedlcach, ono ma kilka projektów innych, nie tylko właśnie materialne, tam ma...
Duchowy wymiar też?
To znaczy ma jeszcze inne projekty.
Edukacyjne.
Tak, projekty edukacyjne.
Jakieś warsztaty, jakieś...
To znaczy...
Sponsoruje indeksy dla dzieci z ubogich rodzin, to dobrze pamiętam, więc tutaj chodzi o sponsorowanie w wyższej edukacji, w szkolnictwie wyższym, tak?
Zgadza się.
A gdy chodzi o ZHR?
Znaczy, jeśli chodzi o ZHR, no to na pewno to jest szereg różnego rodzaju inicjatyw w ciągu roku. Na pewno ZHR też jakby no, włącza się w wszelkiego rodzaju obchody patriotyczne. Jeśli chodzi o akcję Paczkę, to jest to cykliczna właśnie akcja, taka typowo przedświąteczna. Ona jest skierowana do Polaków mieszkających na wschodzie, za naszą wschodnią granicą. Jeśli chodzi o Siedlce, no to tu już czwarty raz ją organizujemy, czwarty rok z rzędu. Ogólnopolski Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej organizuje się od wielu lat, ale my tutaj w Siedlcach po raz czwarty.
Piotrek, i ty po raz czwarty jesteś zaangażowany w to, tak? Osobiście?
Po raz trzeci, rok temu się nie angażowałem.
Jasne. I powiedz mi, jaki ona przyjmuje zasięg? Ile jest wolontariuszy, którzy w to są włączeni? I ewentualnie ile paczek, jak to można przeliczyć, żebyśmy mieli jakąś skalę wyobraźni tej realnej pomocy, którą przesyłacie Polakom mieszkającym za wschodnią granicą?
Jeśli chodzi o wolontariuszy, no to na pewno osoby zbierające tutaj żywność w Siedlcach, no to myślę, że...
Po 30-40 osób.
Ile?
Tak, około, znaczy to różnie, 30, 40, czasem ponad 50 osób, bo to są głównie harcerze, także no tutaj jakby całe środowisko siedleckie harcerskie jest zaangażowane, plus jakby osoby, które są, może nie są harcerzami, ale są związane ze środowiskiem. I bezpośrednio później na Ukrainie, no to tutaj myślę, że to tak w granicach też 50 osób, no bo jedziemy autokarem, więc po prostu tyle, ile pomieści autokar. Jeśli chodzi o zebraną żywność, no to myślę, że trzeba ją liczyć w tonach tutaj, bo tyle, ile możemy zabrać do bagażników autokara, tyle bierzemy. Reszta zostaje i tą żywność przekazujemy do banku żywności.
No tak, ale to są paczki z Siedlec, tak?
Tak, to są tutaj paczki zbierane w siedleckich marketach.
Natomiast w inne oddziały ZHR-ów, inne chówce też
tak, jak najbardziej.
Wysyłają i też na wschód, tak? Bo tak, generalnie akcja paczka to jest
kierowana na wschód.
Dla Polaków na wschodzie.
To tutaj w tym okresie to jest, myślę, z Warszawy jedzie na pewno dużo osób. Myślę, że to są, myślę, że nawet to
nie, pociągi 500, całe.
To jest kilkadziesiąt
wagonów. Tak, ale to jest kilkadziesiąt wagonów łącznie tych paczek pewnie, myślę, jeżeli się przeliczy.
My tutaj z Siedlec, no jak nas jechało około tam 30 paru, może 40 osób, to mieliśmy 150 paczek, czyli do 150 rodzin tam trafialiśmy.
I kiedy je wieziecie? W tygodniu poprzedzającym?
Tak, ostatni weekend przed świętami.
Jasne. I też zatem, Agnieszka, rozumiem, że jeździsz?
Ja w tym roku się nie angażuję ze względu na silne zaangażowanie w tą drugą paczkę. Ale tak, trzy razy.
Co was najbardziej zaskakuje w przyjęciu tam? Czy to też tam już jest konkretna logistyka? To idzie przez parafię rozpoznanie potrzeb realnych poszczególnych rodzin polskich?
Przede wszystkim na początku, mniej więcej 2-3 miesiące przed naszym wyjazdem kontaktujemy się z parafią tam na Ukrainie. To są najczęściej polskie parafie prowadzone przez polskich księży czy zakonników i mamy, prosimy ich po prostu o jakby wykaz rodzin najbardziej potrzebujących, oni taki robią wykaz i dodatkowo na miejscu organizują właśnie logistykę, czyli osoby, które nas jakby zaprowadzą tam do tej konkretnej rodziny i my tak jakby przyjeżdżamy tam i mamy no właśnie zapewnioną tą logistykę i w sobotę rano, bo wyjazd jest piątek wieczorem, w sobotę rano na Ukrainie po prostu dzielimy się na patrole i konkretne osoby już nam wtedy z mapą prowadzą nas do konkretnej rodziny. I tam już w tej rodzinie...
Dajecie paczkę i co? Wychodzicie i wracacie.
Właśnie, jak pojechaliśmy pierwszy raz, wydawało nam się, że to tak będzie, że po prostu będziemy dawali tą paczkę i wyjdziemy. A no jednak jakby potrzeby, które dostrzegamy właśnie tam, są dużo większe. Przede wszystkim wydaje mi się, że istotniejsze od tej paczki, od tej żywności, bo no ci ludzie do tej pory sobie poradzili, prawda, bez tej żywności i sobie pewnie by poradzili i poradzą na pewno. Ale najistotniejszy jest sam kontakt właśnie z nami, z Polakami i z ojczyzną i także kontakt ten duchowy, wspólna modlitwa, wspólne dzielenie się opłatkiem. Także myślę,
też
że...
rozmowy.
Tak, rozmowa, jasne. Tu przede wszystkim rozmowa po polsku. My byśmy mogli tam u tych rodzin siedzieć 2-3 godziny z jedną rodziną, ale po prostu nie ma czasu, bo jakby no, mamy też określoną liczbę rodzin, do których mamy dotrzeć i czasem no, po prostu nie możemy dłużej siedzieć.
Ale jeszcze dodaj, że wy tam moglibyście posiedzieć przy herbatce, ale tam warunki na to nie pozwalają. Powiedz o jakimś ekstremalnym. Bartek Ciok, którego pozdrawiamy, który też jeździ z paczką, z wami, czy z inną grupą?
Tak, z nami.
Opowiadał, że był w bloku, w którym, kilkupiętrowym bloku, w którym nie było schodów na klatce.
Zdarzają się takie przypadki. Dziury w ścianach, tak, gdzie trzeba, no do windy czasem lepiej nie wsiadać, bo...
Nie ma podłogi.
Tak, znaczy podłogi
nie wiadomo, do którego piętra
czy w ogóle dojedzie. Także no, jest różnica cywilizacyjna na pewno.
Więc to pokazuje skalę potrzeb tak. Polaków tam mieszkających.
Potrzeba tej żywności na pewno jest. Czasem, na przykład rok temu byliśmy w Wilnie i tam...
I w okolicach, i tam była bardziej potrzeba rozmowy niż konkretnej.
No Wilno jednak i Litwa jest troszeczkę bogatsza niż Ukraina.
Trzy lata temu byliśmy w Kowlu. Za pierwszym razem, jak byliśmy, to była Kowel. I tam były faktycznie bardzo, bardzo biedne. Na Ukrainie.
Na Ukrainie.
Na Ukrainie. to tam były faktycznie bardzo biedne tereny, gdzie właśnie tak jak te bloki takie, gdzie po prostu nie było okien na klatce schodowej, na przykład były powybijane albo zostawiane jakimiś...
Dziury w mieszkaniu jakimiś...
Czymś.
No dobrze, ich nędza tych ludzi wynika z czego? To są głównie z niskiego uposażenia, mają kiepskie emerytury, czy nie mają pracy, bezrobotnymi, czy słabo zarabiają, czy nie dostają wypłaty.
Bardzo słabe zarobki, bardzo niskie emerytury. Jak przeliczaliśmy powiedzmy na polskie pieniądze, powiedzmy, nie wiem, wynagrodzenie górnika, to było w przeliczeniu na polskie około 300 zł. A na przykład ceny żywności w sklepach porównywalne jak w Polsce. Więc można sobie wyobrazić, jak to się przekłada, tak? Jeśli taki górnik jest jedyną osobą, która pracuje w rodzinie i utrzymuje całą rodzinę za, przeliczając na polskie, 300 zł, no to można sobie wyobrazić. Brakuje po prostu na wszystko, brakuje na jedzenie, brakuje na to, żeby zrobić jakiś remont w tym domu czy mieszkaniu, czy żeby to jakośkolwiek funkcjonowało.
Możecie mi jeszcze powiedzieć, jak realnie, jak wielka jest ta kapaczka dla takiej jednej rodziny? Co w tej paczce jest, bo to też będzie podpowiedź do tego. Później będziemy mówili o akcji, gdzie można ewentualnie podłączyć się i ofiarować coś.
Przede wszystkim.
Taka paczka konkretna ofiarowana jednej rodzinie, to jest zazwyczaj co w środku.
Tak, znaczy
to, jaka jest wielkość?
Tu chodzi o przede wszystkim o produkt o długim terminie
przydatności.
Tak, przydatności, czyli mąka, makaron, ryż, kasza, jakieś
konserwy,
tak. Tego typu rzeczy, które no, mogą po prostu tak gdzieś dłużej jakby na półce postać, które będą ci ludzie mogli wykorzystać.
No i to jest co? Pudełko wielkości mikrofalówki?
No, tak.
Mniej więcej tak, pokazujesz.
Tak. No to też tutaj no, nie może być ani mniejsze, ani większe, bo ono i tak
tutaj
jest ciężkie.
Ograniczał nas transport, tak? Jechaliśmy autokarem, więc autokar ma ograniczone miejsce.
Na granicy
miejsce,
nie ma żadnych problemów, nikt was nie sprawdza.
Na Ukrainę nie. Na Białoruś, jak próbowali z akcji paczki wjechać, znaczy próbowały wjechać autokary, to były cofane z granicy.
To tak.
Ale co mówili celnicy? Czy policjanci?
Znaczy ja osobiście tego nie widziałam, także ja to tam z relacji, ale po prostu wiem, że autokary wracały się z granicy, że po prostu nie zostały wpuszczone.
Chodziło o to, że tak, Polacy wjeżdżają.
Polityczne kwestie.
Coś pewnie wwieźć niepożądanego. No i też takie względy praktyczne, no bo bardzo często musimy te paczki włożyć do plecaka i te 10-15 km czasem pokonać pieszo, więc no tutaj czasem też niosąc na rękach tą paczkę, więc no tutaj ten aspekt praktyczny też, żeby po prostu ona nie była za duża, żebyśmy się w miarę swobodnie mogli poruszać.
Tak, szczególnie w blokach, gdzie nie ma schodów.
No właśnie.
Trzeba podciągnąć się przez drabince, po linie. No cóż, za chwilę przejdziemy do akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie Wiosna. Szlachetna paczka. O tym opowiedzą nam Marcin i Michał. Zrobimy małą przerwę muzyczną, chyba że wcześniej damy głos słuchaczom, jeśli są jakieś ciekawe wypowiedzi. Czy
na razie cisza, na razie jest cisza.
Zostańcie Państwo z nami. W takim razie słuchajmy fragmentu muzycznego i wracamy następnie do tematu.
wskazać drogę i drogi do domu Ojca, pełen prawdy i łaski. Uwielbiamy Ciebie, oddałeś swoje życie, bądź posłuszny.
Wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Dziś na Drogach Młodości podążamy z ludźmi, którzy swój czas poświęcają, swoje talenty i siebie na to, żeby innym dać, no tak w bardzo dużym skrócie myślowym powiem, paczkę. Proszę księdza, mam pytanie do księdza.
Ksiądz
angażował się w jakieś takie paczkowe sprawy kiedyś w swoim życiu młodym?
Mało tego, nawet grałem Mikołaja. Nawet grałem Mikołaja w liceum, jeździliśmy po szkołach, po wioskach na PlayStation. Kochany synu, wtedy nie było czegoś takiego jak język angielski, a dopiero co dopiero PlayStation.
A wszyscy na świecie mówili po polsku, rozumiem.
Także tak.
Ale bo do czego zmierzam? Skąd się wziął zwyczaj dawania prezentów, obdarowywania. Możemy to wiązać ze świętym Mikołajem, ale z tym prawdziwym, nie tym czerwonym krasnoludkiem.
Oczywiście, święty Mikołaj to nie jest przyczyna, dla której dzisiaj dajemy prezenty. On już sam zrozumiał istotę sprawy. To święty Mikołaj dał nam przykład, jak rozumieć święta Bożego Narodzenia i wytłumaczenie, dlaczego właśnie w tym okresie dajemy te paczki. Więc to początki nie są u świętego Mikołaja. On jest dla nas wzorem czegoś, co jest dużo wcześniej, czyli sama tajemnica Bożego Narodzenia. Pamiętajmy, że kontekst. Syn Boży przychodzi na ziemię, wcielenie dokonuje się w kontekście historii zbawienia, gdy ludzkość jest zubożona grzechem, gdy ludzkość cierpi przez brak komunii z Bogiem, gdzie poprzez kolejne pokolenia prorocy, patriarchowie i inni mężowie Boży i niewiasty Boże wzywają do zawarcia nowo przymierza z Bogiem, do zbliżenia się do Boga. Bóg zawiera przymierza z ludem, a lud je ciągle łamie. I wreszcie Bóg wpada na szalony pomysł, by przekonać człowieka o tym, jak bardzo Bogu zależy na stworzeniu, dając swojego własnego Syna. I właśnie to Chrystus, jak mówi święty Paweł, liście do Kolosan, swym ubóstwem nas ubogacił. On nas swym ubóstwem ubogacił. Ubóstwem, czyli wcieleniem się, ogołoceniem, to co napisze święty Paweł w liście do Filipian. On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił z samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym we wszystkim, albo stawszy się podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Czyli swoim ubóstwem nas ubogaca, swoim ubóstwem wynikającym z tego, że on, to ubóstwo jest symbolem pokory i tego przyjęcia całego grzechu, którego żaden człowiek nie chciał na siebie przyjąć. Każdy się usprawiedliwiał, nie jestem winien, nie jestem grzesznikiem, każdy zrzucał na okoliczności, na historię, na swoich ojców, mężów i my to, dzieci i tak dalej, my to robimy to samo. Zobaczcie, że kiedy zgrzeszymy, zawsze w pierwszym momencie próbujemy się usprawiedliwiać sami przed sobą, przed innymi, albo to dlatego tak zrobiłem, bo to i tamto, albo to przez niego, albo to i tamto. Może z czasem po refleksji przyznajemy swoją cząstkę grzechu, ale na pewno nie weźmiemy na siebie grzechu kogoś drugiego, który zdjął grzechy inne i przez to ubóstwo, że się zrezygnował z chwały, która mu się należało, z tego, że przed nim mieli wszyscy klękać, że mieli w nim uznać Zbawiciela, on przychodzi i to jest właśnie ta prawda. Jezus sam staje się dla nas prezentem. On staje się darem w Betlejem dla ludzkości i przez to pokazuje nam drogę, byśmy my również stawali się darem dla innych. To, co codziennie celebrujemy w Eucharystii, to, co widzicie przynajmniej raz w tygodniu na niedzielnej mszy świętej. Chrystus, który staje się darem dla nas, ofiarą i zaprasza, byśmy my uwierzyli, że taka forma życia, bycie darem dla innych, jak chcecie, możecie to nazywać, wszystko jest właściwe. Darem, ofiarą, Eucharystią, czyli w sposób dziękczynny, z wdzięcznością dawać się dla innych, jest traceniem siebie po to, by zyskiwać. Właśnie to jest ten, kto zachowa swe życie, czyli będzie żył egoistycznie, straci je. A kto straci swe życie na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Dlatego też nie chodzi tu tylko o śmierć męczeńską, ale również o taki sposób przeżywania swojego życia jako dar dla innych, gdzie nie jestem w centrum, gdzie nie jestem pępkiem świata. Tylko Chrystus obecny w Kościele, ale obecny również w drugim człowieku i dlatego też prezenty. Bo On sam staje się dla nas prezentem. Jego całe życie jest prezentem, jest darem, byciem dla innych. I stąd też bardzo piękne te inicjatywy, które podejmujemy, ale również te zwykłe nasze rodzinne paczki, prezenty, które przygotowujemy. To musi być przede wszystkim w tym serce włożone. I dlatego też zawsze mi się bardzo podobały prezenty, które były wykonane własnoręcznie, szczególnie przez dzieci. W prostocie, bez ich kompleksów, że może za tani kupiły, jak to czasami się zastanawiają między sobą brat z siostrą, dorośli, bo może, a co ciekawe, co ona mi dała w tamtym roku, to żeby nie było za tanie i tak dalej. Dzieci po prostu własnymi rękami wykonują prezenty. I zawsze chwalmy za te dzieci, zachęcajmy do tego, a może i czasami sami się wesilmy i coś zróbmy, choć w dzisiejszej sytuacji wirusa NBC, nieustannego braku czasu, to jest trudne cokolwiek zrobić samego.
Bo właśnie, czy to nie chodzi o to, żeby dając prezent, dawać cząstkę samego siebie, tej osobie?
I nie tylko na święta, ale cały rok.
No właśnie.
Owszem, na święta szczególnie się o tym mówi. Chyba największym jednak prezentem dla drugiego człowieka jest przebaczenie, które mu dają, bo Chrystus mi przebacza i staje się dla mnie prezentem. Akceptacja ciebie drugiego takim, jakim jest. Akceptacja jego inności. Również to, że może sobie nie radzić z jakimś nałogiem, z alkoholizmem i tak dalej. Bo są ludzie, którzy mają w rodzinie alkoholizm, ale absolutnie tego nie akceptują w znaczeniu, że ciągle przeklinają człowieka, zamiast wydać walkę samemu nałogowi. Wylewają dziecko z kąpielą, zamiast widzieć w tym człowieku męczonego Chrystusa i podjąć starania, jak mu pomóc, powie ktoś łatwo księdzu mówić. Nie, ja bardzo często rozmawiając z ludźmi, którzy mają ten problem, widzę, że chcą wszystko załatwić na skróty. Owszem, latami cierpią, ale nie pójdą na spotkanie Al-Nonu, nie pójdą na jakieś na spotkanie DDA, na meetingi, żeby poznać lepiej psychikę tego, co się dzieje w tym człowieku, od tych, którzy już z tego weszli, albo od specjalistów, którzy nad tym problemem pracują dużo dłużej i w jakiś sposób kompetentny potrafią go pokazać i też przekonać ofiary, na przykład nałogu alkoholizmu, jak żyć z takim człowiekiem, jak mu właściwie pomóc. Więc bycie darem dla siebie nawzajem, to ma być nasza postawa całoroczna, nie tylko oczywiście na święta.
Czyli tutaj teraz może upaść w wielu umysłach, w wielu sumieniach stereotyp, że ktoś ubogi to ktoś gorszy. Wcale tak nie jest.
Świetne spostrzeżenie, oczywiście. Wszyscy mamy tę samą godność. Również grzesznik ma w sobie, pozostaje to człowieczeństwo w nim i powinien przyznać być szanowany, czy bandyta, złodziej, ktokolwiek, jakikolwiek człowiek. A ubogi, mało tego, to co mówił ojciec święty Jan Paweł II, że ubodzy są darem dla Kościoła. Tak jak mówił chorzy, tak w innym miejscu powiedział, ubodzy są darem dla Kościoła, ponieważ ubodzy testują naszą wrażliwość na drugiego człowieka. Zobaczcie, teraz jest Adwent, a w Adwencie też podejmujemy pewne postanowienia, choć ma inny charakter niż Wielki Post. Jest w tym więcej radości i radosnego oczekiwania Pana. Ale jakiekolwiek postanowienia, które podejmujemy, pamiętajmy na słowa świętego Augustyna, przełom 5-6 wieku. Pamiętaj, aby Twój post stał się jałmużną dla ubogich. Twój post. Jeżeli z czegoś rezygnujesz, cokolwiek to by było, to co mówiłem już kiedyś przy okazji Wielkiego Postu w naszej audycji. Jeżeli z czegoś rezygnuje, ktoś postanawia rzucić papierosy na Adwent, szkoda, że nie rzuca w ogóle, no ale Adwent go mobilizuje, żeby rzucić i już nigdy nie zacząć palić. Ktoś inny postanawia nie jeść cukierków, słodyczy, ktoś inny postanawia troszeczkę skromniej jeść, czy rezygnuje z mięsa, czy jakieś inne jeszcze rzeczy. Co robisz z tymi pieniędzmi, które zaoszczędzasz? Bo oszczędny normalnie powinien być cały rok. Natomiast te pieniądze, które podejmujesz w poście religijnym, one już nie są twoje, tylko są ofiarowane Bogu biedniejszej osobie od ciebie. Inaczej niewiele się różni od osób, które poszczą ze względu na swoją linię demarkacyjną, na to, by zachować, by wyrzeźbić sobie lepszą figurę, czy być szczuplejszymi. Niewiele się różni wtedy ten post religijny, ponieważ nie ma on wymiaru większej miłości bliźniego. Powinno normalnie te pieniądze być przeznaczone właśnie dla biednych, dla potrzebujących.
Dla was to jest oczywiste, że ktoś, kto jest ubogi, czasami może być, no czy nie czasami. No,
wewnętrznie bogatszy często jest.
Tak, wartościową osobą od tych, którzy pławią się w luksusie.
Macie takie nawet obrazy, przykłady? Przypominacie sobie jakąś taką jedną, drugą osobę, która was zaskoczyła właśnie jakąś pogodą, czy czymś, czymś innym, pogodą ducha, albo no, już się uśmiechasz, Agnieszka.
Ja się uśmiecham, tak, już bo już mam sobie na myśli taką rodzinę, u której byliśmy razem z Marcinem, którą odwiedzaliśmy właśnie w ramach, jako wolontariusze Szlachetnej Paczki. Rodzinę bardzo ciepłą, bardzo sympatyczną. Tam była piątka dzieci, dobrze mówię? Piątka.
Piątka
dzieciaki
dzieci.
Bardzo takie radosne, bardzo takie ciepłe. Widać po prostu miłość w tej rodzinie. Widać, że te dzieciaki się rozwijają poprawnie, bo one są żywe, otwarte, uśmiechnięte. Tam brakuje pieniędzy. Tam brakuje pieniędzy na buty, na kurtki dla dzieci. Ale nie brakuje miłości w tej rodzinie.
I nie miały pretensji, że nie przynieśliście im po komputerze?
No nie.
Jak to w bogatszych rodzinach? Gdzie Mikołaj, o biedny, bo komputera nie przyniósł, albo taki gorszy od kolegi, który dostał lepszy od Mikołaja.
Znaczy, my w ogóle jeszcze tych paczek nie zrobiliśmy, one no tak, jeszcze są w trakcie tworzenia, jasne. Ale generalnie chodzi o to, że w tych rodzinach, do których dotarliśmy, te dzieci, no, zdarzało się, że marzyły o komputerze, tak? Ale to dlatego, że na przykład chodzą do szkoły i wszyscy inni mają komputery, czy tudzież...
Jak to dzieci.
Jak to dzieci, czy chociażby mają lekcje informatyki i zadawaną pracę domową z informatyki, a niekoniecznie mają komputer. Ale też te dzieci często marzą o małym pluszowym misiu, czy o lalce Barbie, tak? Więc to tak a propos tego, co ksiądz wspomniał, że komputera, tak? Ale no właśnie ta miłość. Często widać w tych rodzinach taką silną więź. Nawet jeśli tam mają właśnie problemy finansowe, czy na wiele rzeczy nie wystarcza pieniędzy, to one po prostu się mobilizują, te rodziny w sobie, żeby sobie jakoś poradzić w tej trudnej
Ale zobaczcie, sytuacji. Zgodzicie się, sądzę, ze mną, choć żyjecie nieco ode mnie krócej, ale też obserwujecie świat i zresztą angażujecie w te kwestie ubóstwa. Często właśnie takie rodziny trzeba wyszukać, bo one same nie przyjdą, bo się wstydzą, krępują, bo mówią sobie, są biedniejsi od nas, jeszcze z głodu nie umieramy. Marcin.
Tak, zgadza się. Były takie rodziny, gdzie rzeczywiście było powiedziane, że my sobie jakoś rodzimy, jest ciężko związać koniec z końcem, ale przecież są biedniejsi. Biedniejsi od nas, którzy są bardziej potrzebują pomocy. A to były rodziny, gdzie naprawdę się nie przelewało. No to jest piękne. Jest wielka skromność, prostota. Myślę, że właśnie tacy ludzie często jest ta duchowa siła. Zresztą Chrystus zawsze podkreślał znaczenie właśnie tych ubogich. Oni byli filarem, podstawą Kościoła i ci ludzie jest wiele dobra.
A też właśnie Stowarzyszenie Wiosna w tej akcji Szlachetna Paczka właśnie próbuje do takich rodzin dotrzeć, do takich rodzin, które no właśnie może nie wiedzą, gdzie zapukać, gdzie poprosić o pomoc, gdzie się zwrócić, jak sobie poradzić, bo może często właśnie, albo właśnie uważają, że jakoś tam sobie poradzą sami, albo no właśnie tak naprawdę nie wiedzą, gdzie się udać może i gdzie o tą pomoc poprosić. Dlatego my docieramy często właśnie przez pedagogów szkolnych, przez parafię, tam gdzie po prostu o tej biedzie się wie, tak?
Szlachetna Paczka ma trochę inną formułę niż akcja Paczka organizowana przez ZHR. Zapoznajcie naszych słuchaczy z tą ideą.
W Szlachetnej Paczce generalnie chodzi o to, że najpierw wolontariusze udają się do rodzin, aby poznać te rodziny, zobaczyć sytuację na własne oczy i zapytać o konkretne potrzeby. Czyli co w tym momencie byłoby najbardziej potrzebne, ażeby tej rodzinie pomóc. Żeby to nie była taka paczka, że dla każdego po kilogramie cukru i mąki, tylko jeśli w tej rodzinie na przykład w tym momencie najbardziej brakuje pieniędzy na buty i kurtki dla dzieci, to właśnie takie rzeczy w tej paczce się znajdą. Jeśli najbardziej brakuje lodówki, bo też trafiliśmy do rodzin wielodzietnych, które żyją bez lodówki, czy bez jakichś tam
podstawowych
sprzętów, gdzie nawet by się wydawało, że jak tak można w ogóle.
Bez pralki.
Tak, ale czy bez wody bieżącej w domu, bez łazienki w ogóle
w domu. Bez prysznica ani wanny. Takie
w siedcach.
W siedcach są takie rodziny.
Więc tam pytamy o te najpilniejsze potrzeby i w tych paczkach autentycznie znajdują się właśnie pralki, lodówki, znajdują się, nie wiem, łóżka, bo dzieci śpią na jakimś materacu na podłodze.
Agnieszko, ale ktoś pomyśli sobie, no dobrze, a te rodziny nie mają kontaktu z MOPS-em, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, czy pomocy rodzinie?
Mają. Często te rodziny właśnie jedynym ich źródłem utrzymania są zasiłki, dlatego, że jeśli jest na przykład kobieta, która samotnie wychowuje kilkoro dzieci, w tym małe dziecko, więc no nie może pracować, nie zawsze może liczyć na wsparcie ojca tych dzieci, czasami dostaje jakieś alimenty, czasami nie, czasami ojciec nie żyje. Często te rodziny się utrzymują głównie z pomocy socjalnej, ale to jest niewystarczające.
To, co powiedziałaś o tej kobiecie samotnie wychowującej dzieci, bo być może w wyobraźni niektórych słuchaczy tkwi ten stereotyp, że te rodziny to głównie pijaństwo i nic więcej i sami sobie są winni biedy. Marcin, kręcisz głową.
Znaczy, oczywiście takie przypadki też się zdarzają, ale bardzo często to jest niezawinione ubóstwo. No jest to bardzo złożony problem. Ubóstwo, bieda, często jest to dziedziczenie z pokolenia na pokolenie. Brak wykształcenie podstawowe. Dzieci pojawiają się w wieku 15-16 lat w przypadku tych kobiet. I tutaj trudno mi powiedzieć tutaj o...
Jasne.
O patologii. Patologia, zresztą jest obecnie ten obraz takiej współczesnej rodziny, gdzie jest więcej niż dwójka, trójka dzieci, to jest rodzina patologiczna. To wiemy, że to jest nieprawdziwy obraz i dlatego trudno mówić, że tutaj jest alkoholizm, patologia w każdej rodzinie, powiedziałbym raczej z tych rodzin, z tych 30, żeśmy zakwalifikowali do akcji, to były pojedyncze przypadki patologii w rodzinie.
I za chwilę będziemy mówili, jak pozyskujecie, czy jak można się z wami skontaktować. Oczywiście to w ostatniej części programu. Michał, ty dzisiaj mało mówisz, a A zadaję sobie pytanie, jak wielu jest tak młodych ludzi jak ty, czyli licealistów, bo tu na razie trójka częściej zabierająca głos to są studenci. Jak wielu jest licealistów, którzy w to się angażują? Jesteś tutaj rodzynkiem? Od kiedy w to wszedłeś? Dlaczego? Kto cię zachęcił? I jaka jest twoja konkretna rola?
W wolontariacie jestem około 2 tygodni. Przyjechał tutaj z wolontariuszy do internatu. Powiedzieli nam co i jak. I w tej chwili nawet licealiści z mojej szkoły potrafili się zorganizować i zapisali się jako darczyńcy i wybrali jedną rodzinę.
Jasne.
I cała szkoła przygotowuje paczkę.
Pięknie. Pisze do nas Natalia. Obserwując świat, zauważam, że ubóstwo uczy wiele dobrego. Wystarczy zobaczyć, jak wielu mamy wspaniałych i wielkich ludzi, którzy żyli ubogo, a ich życie było bogate i miało sens. Ubóstwo nie czyni człowieka gorszym od innych. W moim regionie kilka razy w roku przeprowadzane są zbiórki żywności na rzecz ubogich. Są to m.in. zbiórki PCK, Caritas i tym podobne. Chętnych do pomocy nigdy nie brakuje, a akcje zawsze kończą się sukcesem. Innym sposobem pomocy jest pomoc materialna. Ludzie pomagają sobie nawzajem. Ostatnio w mojej okolicy ludzie bezinteresownie odremontowali dom ubogiej i wielodzietnej rodziny. Ludzie włączyli się w pomoc przy zakupie artykułów szkolnych i innych niezbędnych przedmiotów do domu. To piękny i wielki dar. I kolejny SMS, ale to jest pytanie, które generalnie można, albo może teraz, nie, w tym momencie jeszcze jeden SMS przyszedł. Ja natomiast uważam, że Chrystus uważa nas dziś do tej pory, że my jesteśmy braćmi i siostrami, choć minęło tyle lat. Ale On chce, że mimo tyle wieków minęło, chcę, żebyśmy byli jedną rodziną, ale tak nie jest. I to moje pytanie, jak działać? Marek do nas napisał, jak działać? No to całą audycję mówimy o tym, prawda? Że można zaangażować się w różne inicjatywy. I kolejne pytanie, Iza, czy można jeszcze jakoś Wam pomóc? Na przykład przy segregacji, pakowaniu takiej paczki, czy w jakikolwiek inny sposób? Czy jeszcze jest czas, żeby się włączyć, bo kogoś na przykład ruszyło sumienie? Chociaż nie mówię, że Iza akurat.
Będzie mówił Piotrek z ZHR-u, tak, czyli akcja paczka.
Jak najbardziej jest taka możliwość. Można się włączyć, na pewno będą potrzebne osoby do zbiórki takiej żywności. W przyszłym tygodniu, w piątek i sobotę będziemy zbierać właśnie żywność. W przypakowaniu też, ewentualnie tutaj... Nie wiem, czy na forum podam, czy może jakoś numer telefonu.
To za chwilę, proszę, tak, przygotujcie kartkę i długopis.
To tutaj podam ewentualnie numer telefonu i jak najbardziej każde ręce są potrzebne do tego. Szczególnie mówię przy zbiórce żywności i w przyszły piątek i przyszłą sobotę i później przy pakowaniu. To będzie prawdopodobnie jeszcze kolejny czwartek i piątek.
Jeszcze jest pomysł na to, żeby... jak pomóc? Można do takiej paczki wrzucić jakiś cytat z Pisma Świętego, który im doda myślenia, da do myślenia i będzie ten pierwszy impuls do refleksji.
Tak, tutaj jeszcze powiem a propos naszej zbiórki, bo jakby docelowo takim, mówiąc w cudzysłowie, magazyn naszej akcji paczka, to będzie duszpasterstwo akademickie przy ulicy Brzeskiej 37. I o co nas poprosił proboszcz parafii, do którego w tym roku jedziemy, a jedziemy do Wbysza na Wołyniu, to jest około 200 km od granicy polskiej na wschód Ukrainy. Poprosił nas o to, aby przywieźć jak najwięcej książek po polsku. I tutaj, nie wiem, może taki apel, że jeśli ktoś na przykład ma jakieś książki w czasie przedświątecznych porządków, gdzieś tam na przykład pewne książki już, nie wiem, zalegają kurzem i może już są dawno przeczytane po kilka razy, to zachęcałbym, żeby tutaj właśnie przynieść do duszpasterstwa akademickiego. Można już przynosić od przyszłego poniedziałku, tam zawsze w godzinach przy księdze, od której od 8 są katechezy.
Do dziewiątej.
Od dziewiątej, także od godziny dziewiątej do godziny dwudziestej do Duszpasterstwa Akademickiego na ulicy Brzeską można dostarczyć właśnie książki, polskie książki, które później zawieziemy na Ukrainę właśnie dla Polaków.
To teraz powiedz ten numer telefonu. Ten numer telefonu także za chwilę pojawi się w opisie naszego numeru Gadu Gadu.
793.
793.
041.
041
186
186 i pod ten numer można dzwonić.
Tak, jeszcze raz powtórz, proszę.
793 041 186 Piotrek Szczepaniak.
Tak. Gdzie, czy będziesz też mówił o tym, gdzie jeszcze te paczki będą zbierane? Pod
tak,
jakimiś sklepami?
Tak, no to będą...
I kiedy?
Tak, to będzie przyszły piątek i przyszła sobota, piątek.
Czyli 10.
10 grudnia. I 11 grudnia.
Piątek,
tak,
sobota.
Piątek, sobota. Są siedleckie supermarkety. Tutaj już fajnie nam się od lat układa współpraca, między innymi Carlos, Stokrotka i Topas. Te właśnie siedleckie...
Trzy sieci.
Tak, te trzy sieci. I no jeszcze będą okoliczne parafie tutaj. Wiem, że ma być w Poprotni zbiórka. Wiem, że też na pewno w niektórych siedleckich szkołach będą zbierane. Właśnie też przez uczniów paczki. Ale przede wszystkim stawiamy jakby tutaj na markety, no bo wiadomo, przed świętami jest jakby tam największy ruch i tam najłatwiej dotrzeć do ludzi, żeby nas wsparli.
Nie zmieniając tematu, ale troszeczkę przechodząc na inną kwestię. Słuchajcie, jesteście ludźmi, którzy studiują, czy już ukończyli studia, czy są na ukończeniu studiów, wcale nie związane z jakąś, w perspektywie nie macie działalności charytatywnej, zupełnie w innej dziedzinie się szkolicie. Jak widzicie dalszą swoją pracę, na przykład po ukończeniu, czy jakoś wiążecie, czy wyobrażacie sobie dalszą pomoc, czy jakąś społecznikowską działalność po studiach, kiedy już będziecie mieli swój zawód i tak dalej, czy macie może swoich naśladowców dużo młodszych?
My już mamy swój zawód, my już pracujemy.
No właśnie, to
pracujemy normalnie zawodowo.
Ja, jasne, fajnie, że Pastek Agnieszka. Marcin też, tak? Już
jednocześnie.
Piotrek też już podjąłeś pracę. Mhm.
No. Więc jak najbardziej normalnie w tygodniu tak głównie od 8 do 16 normalnie pracuję. Jestem z zawodu księgową. A po pracy właśnie w jakimś czasie, powiedzmy, że wolnym, coś tam sobie działam dodatkowo.
Tak zwanym międzyczasie.
Ja pracuję w bibliotece Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. I jeśli chodzi o to, czy ten wolontariat, czy ta pomoc będzie miała jakiś ciąg dalszy, tutaj darczyńcy, czyli te rodziny, które jak do tej pory zdecydowały się pomagać tym rodzinom, które znajdują się w potrzebie, no dopytują się, czy byliby zainteresowani w perspektywie bardziej długoterminowej pomagać tym niektórym rodzinom. No i czy za pośrednictwem właśnie nas, czy Stowarzyszenia Wiosna, czy to będzie możliwe? No myślę, że tak, że będziemy dalej kontynuować tą naszą pomoc.
No ja podobnie. Też wydaje mi się, że mimo tego syndromu, jak ksiądz wspomniał...
Syndromu?
Syndromu braku czasu.
Aha, wirusa.
Wirusa, NBC. Tak, przepraszam, NBC. Znaczy, mam właśnie taką potrzebę, żeby coś poza robić, poza życiem studenckim i zawodowym. Tutaj no też właśnie tak jesteśmy na takim etapie tutaj z takimi ludźmi trochę starszymi, którzy wyrośli ze środowiska harcerskiego. Jest taki pomysł, na razie pomysł, który gdzieś tam staramy się realizować, żeby powołać właśnie taką organizację, która no właśnie będzie jakby na szerszą skalę jeszcze tutaj w Siedlcach i też właśnie, no mamy nadzieję, i na wschodzie jakby kontynuować tą ideę harcerską. Także no jest, we mnie jest taka chęć zaangażowania się właśnie w to takie tak zwane społecznikostwo.
Świetnie. Chwila przerwy, drodzy Państwo, drodzy nasi słuchacze. I zostańcie z nami, trzecia odsłona za chwilę. Singing Majesty. Majesty, your grace has found me just as I am.
Trzecia odsłona audycji Drogami Młodości w grudniowy piątek.
Mówimy dzisiaj o ubóstwie.
Tak, mówimy o ubóstwie. Proszę księdza...
Mówimy dzisiaj o ubóstwie, które ubogaca. Ubogaca i wolontariuszy służących ubogim.
No właśnie.
I o tym ubóstwie, które jest fundamentem wszystkiego. Ubóstwie Chrystusa, który nas swoim ubóstwem ubogacił. I o ubóstwie, które ubogaca, jest ubogacane przez tych, którzy mają troszeczkę więcej, którzy są wrażliwi na potrzeby innych.
Mam do księdza takie pytanie, bo dziś rozmawiałem z pewną osobą, która miała takie zdarzenie. Idąc do sklepu na zakupy, przed sklepem spotkała ubogiego człowieka, który prosił...
Wydawał się być ubogim. W każdym razie.
Wydawał się być ubogim.
Jego
ubiór o tym świadczył i poprosił ją nie o drobne, tylko żeby ta osoba kupiła mu bułkę.
Tak.
Ale właściwie, przepraszam, pomyliłem, poprosił osobę poprzedzającą tą osobę, bo do sklepu wchodziło kilka osób i nie zwrócił się bezpośrednio do tej osoby, z którą rozmawiałem, tylko do kogoś innego, ale na tyle głośno, że wszyscy inni dookoła słyszeli. Mm-hmm. I ta osoba nie zwróciła na to uwagi, nie zareagowała, weszła do sklepu, ale od początku wiedziała, że kupi mu, zrobi mu zakupy, więc jakieś tam rzeczy i z mięsa, i z pieczywa kupiła. Wychodzi ze sklepu dość długo, bo dużo w kolejce do kasy było osób i tego człowieka już nie było. I ma wyrzuty sumienia, że nie dała temu człowiekowi wcześniej znać, że albo skinęła głową, albo się uśmiechnęła, że on po prostu nie poczekał. I że to jest jej wina, że...
Nie, no jeżeli ten człowiek poprosił jedną osobę, odważył się, no to prawdopodobnie poprosi tego samego dnia następną. Owszem, może poprosić na zagrychę do wódki, trudno to powiedzieć. Natomiast przyjmijmy zasadę, nie znamy człowieka, nie odmawiajmy nigdy podarowania człowiekowi chleba, konkretnego chleba w ręku. Mhm. Możemy odmówić pieniędzy, bo nie wiemy, na co te pieniądze pójdą. Możemy odmówić realizacji recepty, bo nie wiemy, czy ta osoba to zrealizuje. Czasami ludzie, którzy potrafią, mają trochę czasu i chcą sobie zadać ludu, biorą taką osobę, idziemy razem do apteki, pani dajemy i proszę zaznaczyć na tej recepcie, że nie będzie zwrotów, że ta osoba nie odniesie tych leków i pani nie odda pieniędzy, bo ja jej kupuję te leki, czasami niektórzy tak robią, ale prawdopodobnie ten człowiek poprosi kogoś innego, ten z tej historii. Natomiast na pewno ta osoba nie popełniła grzechu, po prostu ona była zaskoczona, musiała w niej dokonać się refleksji, ona tego nie planowała, nie wstała rano mówiąc, muszę być, uważać na biednych i po prostu no, na przyszłość będzie wiedziała, jeżeli dalej jest to jej pragnienie takie, i taka wrażliwość na tego biednego, niech to zostanie. I trudno. To
ale
nie
ta
było
chęć pomocy ma jakąś wartość?
Ta chęć pomocy ma jakąś wartość na pewno. Ona tak jakby dała ten chleb w tym znaczeniu, że jej serce było wrażliwe.
Gotowe.
A drugi na przyszłość będzie miała nauczkę, by wcześniej zasygnalizować. Proszę poczekać, ja panu kupię ten chleb, nie? Ale z wielką roztropnością widzicie, to co robią wolontariusze, których dzisiaj gościmy w studiu, to wszystko jest weryfikowane i weryfikowalne również. Tak. Czyli jest sprawdzane i może być, są w stanie to sprawdzić, czy przez proboszczów, czy sami idąc w te rodziny, czy kontaktując się z MOPR-em, czy z jakimiś innymi instytucjami, ze środowiskiem. Przecież jeszcze tutaj Agnieszka już poza anteną, kiedy słuchaliście tego pięknego utworu Michaela W. Smitha, to mówiła o tym, że przecież są sytuacje, wspominaliśmy o patologiach, są sytuacje, gdzie ginie jedyny żywiciel rodziny, gdzie naprawdę ten nagła strata bliskiej osoby sprawia, że ta rodzina nie może zaaranżować na nowo życia. Owszem, dostaje jakąś pomoc, ale też pierwsze miesiące to jest szok, to jest tyle potrzeb i tyle różnych rzeczy związanych z utrzymaniem domu, ale że
też nie oszukujmy się, ta pomoc
odnaleźć.
Też nie jest taka,
oczywiście, że... to nie płyną grube miliony, zresztą widzimy pomoc obiecana dla powodzian, dalej mieszkają w kontenerach ludzie, dalej mieszkają w oborach, w bardzo ubogich warunkach. To jeżeli im rodzina nie pomoże, jeżeli im parafia nie pomoże, czyli chrześcijanie wrażliwi, społeczność lokalna, to co to będzie za życie ich dalsze?
Dokładnie.
Także bądźmy wrażliwi na takie osoby, nie sypmy grosiwem jak młodej parze wychodzącej z kościoła swoją drogą. To też nie jest piękny zwyczaj, bo kiedyś przed kościołem sypało się właśnie tym najuboższym, więc z młodej pary nie róbmy dziadów, przepraszam, że powiem tak brutalnie, bo to jest uwłaczające młodej parze. Natomiast wiemy, że duża część, i są na to dowody, duża część tych ludzi, którzy pod kościołem siadają i żebrzą z dziećmi i tak dalej, to są ludzie, którzy wcale nie umierają z głodu, których podwożą dobrymi limuzynami mężowie, myślę tutaj o różnych społecznościach, czy nawet grupach migrantów. I oni, to jest ich sposób na życie, więc tu możemy sobie odpuścić. Ci ludzie, zapewniam Państwu, jestem przekonany, trochę też mam kontaktu z ludźmi działającymi w charytatywnych dziełach. Ci ludzie sobie poradzą, oni tutaj pożebrzą, gdzieś tam jeszcze sobie wezmą i tak. A natomiast ci, którzy są rzeczywiście potrzebujący, często nie przyjdą. Choć nie mówię, że ludzie ustawiający się w kolejce do Caritasu nie są potrzebujący, oczywiście. Wierzę, że mają też realne potrzeby.
Ale w przypadku tych osób, o których ksiądz mówił, że są podwożone limuzynami i tak dalej, no nie wszyscy o tym wiedzą, tak? I...
Ja widziałem to na własne oczy w każdym razie. Mieszkając 2 lata w Warszawie, jak limuzyną co rano pod kościół Mercedesem podwoził gości. Jeden biedny wysiadał tu, w drugiej parafii ten sam Mercedes wysadzał drugiego gościa i po południu około 15-16 zabierał i ten człowiek siedział, w drugim przypadku kobieta z dzieckiem i żebrali, a po południu byli odbierani.
Kiedy nie mamy pewności, czy wrzucić ten pieniądz, czy ten pieniądz będzie dobrze wykorzystany, czy ci ludzie po prostu nie są oszustami, można w zamian za dar fizyczny, finansowy odmówić krótką modlitwę.
Można odmówić krótką modlitwę, choć święty Jakub mówi, jeżeli spotkasz biednego, powiesz mu idź z Bogiem, przyodziej się, najedz i później wróć, to też to nie jest to. Jeżeli chodzimy na przykład tu do katedry i taką osobę spotykamy i to mamy jakieś wyrzut sumienia, idziemy przed Chrystusa, a tu jest Chrystus, bo przecież tej osobie też jest Chrystus, nawet jeżeli ona jest przebiegła i chce wykorzystać naszą dobroć, no to następnym razem przewidując, że ta osoba może być, no kupmy jakiegoś pączka. Trudno. Wiem, że są sytuacje, kiedy ta osoba prosi o pieniądze, damy pączka, ona tego pączka rzuci. No to okej, sygnał jest konkretny. Mało tego, opowiedzmy jeszcze wszystkim w koło. Ostrzeżmy wszystkich, którzy chodzą na tę adorację, że ta osoba wyrzuciła jedzenie. Niech wiedzą inni, by się nie dawali naciągać na właśnie takim ludziom. Mhm. I tu, bo to nie jest żadne oczernianie, to jest po prostu ostrzeżenie, to jest uczenie roztopności innych. Bo nie wolno też robić krzywdy tym, którzy są cwaniakami przez to, że udajemy głupców i dajemy im się naciągać, a oni później żyją sobie lekko z pieniędzy, które my ciężko
zarabiamy.
Państwo ciężko zarabiacie.
Jeszcze chcieliśmy poruszyć jeden temat. Cały czas
trwa akcja
pozyskiwania darczyńców.
Szlachetnej paczki.
Jeżeli ktoś chce... Właśnie, bo pojawia się pytanie, komuś poruszyło się serce, kiedy słuchał tej audycji. Mocno w to wierzę, że tak jest. No i teraz... Nie bardzo wie, co robić. Tutaj już jedno pytanie było. Jak wam pomóc?
No, Piotrek mówił już,
prawda? Można zadzwonić do Piotrka. Ale jeszcze... gdzie was można spotkać, czy można to się włączyć?
Gdzie do konkretnej rodziny przygotowujecie rzeczy, konkretna paczka personalizowana, update'owana do sytuacji aktualnej tej danej rodziny.
Tak, czyli u nas właśnie już wolontariusze byli u rodzin. Dane rodzin, anonimowo oczywiście, bez nazwisk, adresów, zostały umieszczone w bazie szlachetnej paczki. Też krótki opis rodziny, z czego wynika trudna sytuacja i właśnie lista potrzeb. To zostało opublikowane na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Oczywiście na tą stronę zapraszamy. Tam jest...
Szlachetna paczka bez polskich znaków.
Tak, tak.
Proszę bardzo. Normalnie też jest bez polskich znaków.
A paczka nie pisze przez ci?
No można.
Po czesku.
Generalnie na tej stronie jest zakładka paczka w twojej okolicy. Tam można znaleźć województwo mazowieckie i Siedlce. W Siedlcach udało nam się dotrzeć do ponad 30 rodzin. 30 rodzin umieściliśmy w bazie, dane tych rodzin, z czego 4 jeszcze oczekuje na darczyńców. I no, czasu jest coraz mniej, bo już został nam tylko tydzień. O, tu Marcin mi pokazuje, że 3 rodziny zostały. Czyli 3 jedna rodziny. Została tutaj w ciągu ostatnich 2 godzin wybrana przez darczyńcę. No, zostały jeszcze 3 rodziny, które są bardzo potrzebujące. Właśnie na koniec zostały te rodziny, które są najbardziej potrzebujące, gdyż może czasami ogrom ich potrzeb przerażać potencjalnego darczyńcę. Stowarzyszenie Wiosna podpowiada taki sposób, żeby się zorganizować. Właśnie tutaj mamy przykład Szkoła Ekonomik Siedlecki, zorganizowała
szkoła
się...
Szkoła Michała obecnie.
Michała Szkoła. Myślę, że za przyczyną też Michała. Szkoła się zorganizowała i szkoła przygotowuje paczkę. Czyli to jest no, jakaś społeczność, jakaś grupa ludzi. Wtedy jest łatwiej, bo każdy może no, mniejszym nakładem środków też taką pomoc zorganizować. A potrzeby są ogromne. Ludzie żyją naprawdę w bardzo trudnych warunkach. Także zapraszamy na stronę Szlachetnej Paczki. Zapraszamy do tego, żeby się organizować i przygotować właśnie pomoc.
Szlachetnapaczka.pl, tak?
Tak.
Bez polskich znaków.
No przygotować dobrze. Konkretną pomoc dla konkretnej rodziny.
Dobrze.
No ja tutaj jeszcze mam przed sobą te 3 rodziny. Rzeczywiście są zachowane pełne anonimowości dane. No i na przykład rodzina 6 dzieci wychowuje małżeństwo. Kolejna rodzina 6 dzieci. 5 dzieci. No słuchajcie, rzeczywiście...
Często te rodziny mieszkają w jednym, w 2 pokojach. Czasem nie ma łazienki, czasem nie ma bieżącej wody. Wilgoć w domu, przeciekający dach, stare okna, nie wiem, ogrzewanie węglem i to wszystko w Siedlcach. Kamienice, które czasami od strony ulicy wyglądają bardzo ładnie, jak się wejdzie w podwórko, wejdzie się gdzieś tam, to stare, skrzypiące schody, po których strach wejść i naprawdę bardzo trudne warunki.
Ale proszę księdza, podejrzewam, że oprócz tego, że komuś ściska się serce i chce pomóc, to pojawia się też pytanie, No właśnie, nie chcę zadać jego w ten taki dziwny, w taki dość głupawy sposób. I słyszałem pewną katechezę księdza Pawlukiewicza, który mówi właśnie, że rodzina, która tam boi się kolejnego dziecka, okazuje brak zaufania do Boga. Bóg mówi, niech będzie to kolejne dziecko, zaufaj mi, ja cię złapię. Wiadomo, tak w swoim stylu kolorowo opowiedział to. I teraz tutaj mamy sześcioro dzieci, pięcioro dzieci i te rodziny no są w jakiś sposób doświadczane.
Marcin, boję się poruszać tego tematu, bo on jest bardzo złożony. Mm-hmm. Myśmy kiedyś mówili 2 lata temu o wielodzietnych rodzinach. I
ale
to
już nie mówię tu o wielodzietności, tylko po prostu o tym, że ci ludzie, którzy wydawałoby się, że ufają Panu Bogu, że no, trudno tutaj mówić, że te dzieci to nie wiem, no co, czyste przypadki, prawda, czy coś.
Nie,
tak?
Mam pojęcia. Mhm. Nie mam pojęcia.
Czyli trzeba dokładnie zbadać każdy.
Dokładnie, nie mam pojęcia i nie chcę podejmować na ten temat.
Ale jeżeli ktoś zapyta
w tak krótkim czasie wytłumaczę.
Słysząc o tej biedzie w Siedlcach, zapyta, no to co Pan Bóg robi?
Jak to co robi? Daje nam serca wrażliwe. Co Pan Bóg robi? Daje nam przykład, bo największymi biedakami z bieda szyby to jesteśmy my wszyscy grzesznicy, którzy chcemy dla 50, 60, 70 lat życia, jesteśmy gotowi poświęcić życie wieczne. Mhm. Chcemy tutaj na tym świecie rządzić. Wybieramy swój własny plan na szczęście, odrzucając plan Pana Boga i co z tego? I zostajemy z pustymi kieszeniami, z pustym dziurawym workiem.
Można powiedzieć, że to są takie anioły, które Bóg dla nas tutaj postawił. Bóg daje nam sam przykład
wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka przez to, że nas zbawia. I teraz czas, żebyśmy my podkasali rękawy i stali się zbawicielami w tego właściwym tego słowa znaczeniu, bo zbawić to znaczy kogoś ocalić, kogoś wybawić od czegoś. Tak, stali się tymi, którzy przynoszą pomoc biedniejszym od siebie. Rodzinom, oczywiście wielodzietnym, ktoś powie, żeście rodzi się dobrze, jest tam bieda fizyczna, ale czy materialna. To, co powiedziała Agnieszka, że te dzieci są pełne radości, czy po prostu potrafią się cieszyć tym, co mają, w przeciwieństwie czasami do jedynaka, do dwójki dzieci, które są rozkapryszone i tak dalej. Oczywiście Kościół nigdy nie mówi, macie mieć dzieci nie wiadomo ile. Nauczenie Kościoła mówi o tym, by być o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Ale odpowiedzialne rodzicielstwo również polega na tym, że odpowiedzialnie każde istnienie dane od Pana Boga jest darem Pana Boga, jest samo w sobie jest, ktoś ma swoją godność i powinniśmy odpowiedzialnie tę godność przyjąć tego człowieka z jego tą nową istotą ludzką. O, dzisiaj miałem ciężki dzień, zaczynam się trochę plątać, wybaczcie Państwo, ale od rana cały czas w mówieniu, jeszcze teraz ciągle prowadzę rekolekcje i wieczorem kolejne rekolekcje dla studentów, które potrwają do niedzieli, dlatego tak już czuję teraz nieco.
Jeśli mogę jeszcze słówko odnośnie rodziny wielodzietnej.
Tak jest.
Tutaj często mogłoby się wydawać, że nawet jeśli obydwoje rodzice pracują, no tutaj w większości tych naszych rodzin, no one skromnie zarabiają, ale nawet jeśli są to zarobki na przyzwoitym, średnim poziomie, jeśli te dochody, nawet obydwojga małżonków, podzielimy przez ilość członków rodziny, to dochód na osobę zwykle jest bardzo niski i to jest tutaj problem.
Pan jeden zarabia 1000 zł.
No, często te
renta 400 zł żony.
Często te osoby są właśnie albo z wykształceniem podstawowym czy zawodowym i im trudno jest znaleźć pracę na lepiej płatną niż za 1000 zł.
Dochód rodziny łączny na osobę 260 zł.
Takie rodziny mamy. Tam często pojawiają się zaległości w opłacaniu czynszu.
Bo wybierają
między żywnością, lekami często. Też koszty leczenia tam dochodzą. Często są dzieciaki jeszcze z jakimiś problemami zdrowotnymi. No i często te rodziny muszą wybierać między żywnością, lekami, opłaceniem rachunków. No to są bardzo dramatyczne wybory.
Tak, ja też czasami może bym się zwrócił do tych, którzy niekiedy krytykują takich ludzi. Ja powiem tak, nie dajecie, to nie dawajcie, a nie pozwólcie, niech inni ze swoimi pieniędzmi robią co chcą. Jeżeli inni chcą dawać, to ci, którzy trzymają ręce w kieszeni i twardo ściskają swoje marne grosiwo w portfelu, niech je trzymają dla siebie i idą z Bogiem. Pozwólmy tym, którzy chcą się dzielić, by się dzielili i nie krytykujmy takich akcji. Oczywiście to są akcje, które nie zastąpią roli państwa, które powinno prowadzić politykę prorodzinną, państwa, które powinno asygnować wystarczające środki na potrzeby, zaspokajanie potrzeb socjalnych, kwestie socjalne w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie, w naszej ojczyźnie. Ale niewątpliwie całe szczęście, że państwo nie jest samowystarczalne w znaczeniu, że nie jest w stanie wszystkich potrzeb pokryć, bo co my byśmy, jaką mieli szansę, okazję wykazać się naszą wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Jest to bardzo konkretna forma wprowadzenia Ewangelii w życie.
No i co?
Będziemy powiedzieć amen?
No dobrze by było właśnie.
Jeszcze
to
raz
my powinniśmy powiedzieć amen.
Przypomnijmy jeszcze raz Piotra numer telefonu dla tych, którzy chcą coś dorzucić do paczek, które są przygotowywane, aby w tygodniu poprzedzającym Wigilię, w weekendzie poprzedzającym Wigilię harcerze mogli je zawieźć z Setheru na Ukrainę do polskich rodzin.
Tak, weekend poprzedzający Wigilię wyjeżdżamy na Ukrainę. Tydzień wcześniej, czyli kolejny weekend, zbieramy żywność w supermarketach.
Czyli 10-11.
10-11.
W supermarketach siedleckich.
Siedleckich, tak. Tak, tak, dokładnie. Jeśli ktoś nie może, bądź nie trafi na nas, bo też nie będzie...
Karlosem
i Stokrotką. Tak, bo też jakby mamy ograniczone możliwości i nie będziemy do końca jakby otwarcia tych sklepów, to można taką paczkę samemu po prostu zakupić te produkty i dostarczyć do duszpasterstwa akademickiego przy ulicy Brzeskiej 37.
Albo zadzwonić do ciebie.
Albo zadzwonić do mnie, jeżeli ktoś będzie chciał jakoś nas wesprzeć właśnie swoją osobą, to powtarzam jeszcze raz numer telefonu 793.
Bo trzeba będzie te paczki nosić, bo trzeba będzie
spakować do autokaru. Być może... Nie wiem, czy lista osób jest już, które wyjadą, jest zamknięta. Być może jeszcze będzie miejsce, żeby właśnie wyjechać na Ukrainę z nami.
I numer telefonu?
793-041-186.
793-041-186.
Ten numer telefonu jest dostępny w opisie naszego gadu-gadu. I on będzie przez całą noc, jeżeli dzisiaj nie zdążyliście tego zapisać.
Proszę Państwa, kończy się nasza audycja. W przyszłym tygodniu również będziemy dalej medytowali tę tajemnicę objawienia się Syna Bożego. Dzisiaj mówiliśmy o Jego tajemnicy ubóstwa i o obecności Chrystusa i znaku Chrystusa w drugim człowieku potrzebującym. Za tydzień będziemy może mówili o innej tej objawie kruchości egzystencji ludzkiej, którą to wybrał nasz Zbawiciel, by umrzeć za nasze grzechy. To jest wiek podeszły. Jak to ktoś powiedział, to co Panu Bogu się
nie udało,
to co się Panu Bogu nie udało, to jedna rzecz, to starość. Mhm. Ja nie wiem, czy tak można powiedzieć. Spotykam wielu ludzi, którzy są naprawdę pogodnymi ludźmi, mimo podeszłego wieku, którzy z taką bez żalu patrzą na przeszłość i też potrafią spokojnie zasypiać i budzić się rano wdzięcznie
za każdy dzień. Wesoło jest życie staruszka.
Tak, dokładnie. Także za tydzień kapart starszych panów, Marcin, Tomasz, ksiądz. I zapraszamy Państwa znowu do udziału. Ta audycja oczywiście jest pomyślana jak zawsze o młodych, abyście wy młodzi nauczyli się inaczej patrzeć na osoby starsze, na osoby w podeszłym wieku, osoby nieco ograniczone ruchowo przez właśnie starość, przez jakieś choroby, dolegliwości, ale osoby pełne mądrości życiowej, pełne swoistego wdzięku, pełne wrażliwości na innych, choć różnie z tym bywa, bo znamy i takie, które faktycznie boleśnie przeżywają jesień życia. O tym wszystkim będziemy mówić w przyszłym tygodniu w piątek.
Ja mam jeszcze zaproszenie jedno. Na jutro, na godzinę 16:30 do słuchania Katolickiego Radia Podlasie o 16:30 Strefa Chwały. Kolejne comiesięczne wydanie tej audycji. A tam specjalny gość. Miesiąc temu zapowiadałem, że będziemy, ekipa Strefy Chwały będzie brała udział w bardzo wyjątkowym wydarzeniu, jednym z europejskich koncertów Michaela W. Smith. I słuchajcie, to się stało. Mieliśmy też niesamowitą okazję spotkania się z artystą. Nagraliśmy bardzo ekskluzywny i bardzo krótki wywiad. Michael podpisał płytę. I co jeszcze? A, i jeszcze będzie niespodzianka do wygrania jutro. Taka bardzo związana z tym artystą. Więc zachęcam od 16.30 Strefa Chwały w sobotę.
Pamiętajmy, że nawet podsumowując już zupełnie, Chrystus swoją ostatnią modlitwę, którą wyraził, a wyraził ją na krzyżu, to była modlitwa ubogiego, gdy powiedział: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Kogoś, kto nie ma nic, kto nawet doświadcza tego odłączenia od Boga jako grzesznik, jako ten, który wziął na siebie wszystkie grzechy, po to, by doświadczyć naprawdę, wejść, solidaryzować się z tym dramatem człowieka odłączonego od Boga i by na nowo tę komunię przez swoją śmierć i zmartwychwstanie nawiązać. Niech was na tę noc błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Dziękujemy Tomaszowi Gostce za realizację naszego programu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.